Wracamy do dyskusji o Unii Europejskiej. To specjalna audycja Strefa Euro z okazji 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że w studiu z nami jest dr Maria Celina Błaszczyk, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Witam ponownie.
Witam.
Rozmawialiśmy przed serwisem informacyjnym, rozmawialiśmy o korzyściach, no takich wymiernych bardzo, w postaci pieniędzy, konkretnych pieniędzy, które z Unii Europejskiej płynęły do Polski. Ale są jeszcze korzyści, na które nie wszyscy zwracają tak od razu uwagę. Wydaje się, no teraz szczególnie po 15 latach, jako to wydaje się to coś zupełnie naturalnego. Mówię na przykład właśnie o swobodzie handlu, o przepływie kapitału swobodnym, o przepływie towarów, ale także o przepływie ludzi. Czy to była korzyść? Rozmawiałem przed chwilą w tym studiu z profesorem Żurawskim Welgrajewskim, który mówił, że to przede wszystkim jest korzyść dla starych krajów Unii Europejskiej, którzy dzięki Polsce zdobyli bardzo szeroki rynek zbytu dla swoich produktów. No i oni też zyskiwali dzięki temu, czy też zyskują dalej. Ale czy to jest też dla Polski plus? Czy to jest okazja? Czy to jest wykorzystana szansa przez te 15 lat otwarcie tego rynku? Wiadomo, że to trochę kroczyło, bo nie wszyscy otwierali rynek, szczególnie pracowników przed Polską
rynek
od razu.
Pracy, tak.
Szczególnie rynek pracy. Ale no, po 15 latach doświadczenia wykorzystaliśmy dobrze tą szansę?
Pamiętajmy, że oczywiście to, że myśmy zdecydowali wstępować do Unii Europejskiej, to nie była gra o sumie zerowej. To nie było tak, że tylko skorzystają stare kraje Unii Europejskiej, a my nie skorzystamy. Pamiętajmy, że wtedy, kiedy my rozpoczynaliśmy ten proces, myśmy w ogóle nie mieli tak naprawdę kapitału własnego. W związku z tym modernizowanie polskiej gospodarki bez środków na poważne inwestycje, które powodowały restrukturyzację polskiej gospodarki. Proszę zobaczyć, kiedy zaczynaliśmy proces transformacji, mieliśmy 30% produkt krajowy per capita, wynosił 30% średniej unijnej. W tej chwili jest to ponad 70%. Niecałe 50% to był wskaźnik zatrudnienia. W tej chwili jest to prawie 70%. W tej chwili Polacy, polskie firmy inwestują za granicą, co kiedyś było nie do pomyślenia, czyli odwrócił nam się pewien, że tak powiem, krąg naszych poczynań gospodarczych, bo kiedyś to u nas głównie inwestowano, natomiast my nie posiadaliśmy środków, żeby inwestować, czyli dokonywać inwestycji zagranicznych przez polskie podmioty.
Czyli po prostu rozwinęliśmy się na tyle, że prywatne firmy stać jest na to, żeby otworzyć swoje przedstawicielstwo, czy fabrykę, czy po prostu sklep.
Ale ja nie mówię tylko o krajach Unii Europejskiej,
także
ale
poza
również
granicami.
Poza granicami Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że to, że jesteśmy na tak dużym rynku, to jest ponad 500 milionów obywateli Unii Europejskiej. Na przykład konsument. Teraz chce pan sobie kupić, nie wiem, laptopa. Nie musi pan tego robić tylko i wyłącznie w Polsce. Możemy to sobie wygooglać, że tak powiem, w internecie i kupić na przykład za mniejsze pieniądze gdzieś w jakimś innym kraju i mamy wszystkie gwarancje takie, jakbyśmy to, tego zakupu dokonali na naszym rynku. Poza tym pamiętajmy, swoboda przepływu kapitału, osób, towarów. Nasi przedsiębiorcy mają możliwość, nie wszystko produkujemy na miejscu. Różne półfabrykaty należy sprowadzać. Gdyby nie było wielkiego rynku europejskiego, byłyby cła. W związku z tym produkcja byłaby droższa. A jeżeli ceł nie ma, no to te produkty są również tańsze. W związku z tym produkt finalny również jest tańszy.
A firmy są przez to bardzo konkurencyjne, jeżeli dobrze rozumiem.
A firmy stają
tak?
się bardziej konkurencyjne, oczywiście, że tak, bo my ciągle jeszcze jednak, no użyję takiego słowa, które, no siła robocza, takiego kolokwializmu, który, no ale jest siła robocza, którą mamy wykwalifikowaną, ale jeszcze ciągle troszkę tańszą niż na przykład na rynku niemieckim.
Ale to też jest nasza atrakcyjność, dlatego że właśnie w ten sposób ściągane są do Polski zagraniczne właśnie inwestycje. To tutaj lokują duże przedsiębiorstwa, swoje centra badawcze, nie tylko, nie tylko
tak.
też proste montownie, jak to się mówi, nie tylko fabryki, gdzie zwykli pracownicy niewykwalifikowani pracują, ale również właśnie centra badawcze. Mamy przykłady tego w Łodzi,
ale
dużych
mamy
firm.
centra na przykład księgowe, gdzie dokonujemy całych bardzo skomplikowanych różnego rodzaju analiz na potrzeby firm zachodnich i świetnie się w tym odnajdujemy. Także powiedzenie, że to tylko stara, że tak powiem, w cudzysłowie Unia skorzystała, oczywiście nie, bo my też, a pamiętajmy cały ten okres, wtedy kiedyśmy realizowali proces dostosowań, bo trzeba było cały szereg działań wykonać, również byliśmy wspierani finansowo, czy to pomocą na przykład bilateralną przez poszczególne państwa członkowskie, na przykład Francję, Niemcy, czy Wielką Brytanię, czy inne kraje, ale również z Unii Europejskiej, na przykład w ramach programu FAR, czy innych programów tak zwanych przedakcesyjnych, które dostosowywały na przykład polskie rolnictwo do korzystania ze wspólnej polityki rolnej. I w tej chwili rolnicy, którzy byli najbardziej taką grupą, wtedy kiedy miało być referendum w sprawie naszego członkostwa, niezdecydowaną, a wręcz przeciwną naszemu członkostwu, już po roku się okazało, że są najbardziej entuzjastyczną grupą, jeżeli chodzi o ocenę naszego członkostwa. I pamiętajmy, aktualnie 87% Polaków popiera członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
No, niektórzy mówią, że jesteśmy jednym z najbardziej stabilnych pod tym względem krajów Unii Europejskiej,
tak,
widząc,
co
się na Zachodzie dzieje i jak silne są ruchy antyeuropejskie, czy też ściślej mówiąc antyunijne.
Ale też nie tak silne, dlatego że nawet w takich krajach jak na przykład Francja.
Ja to właśnie miałem na myśli Włochy chociażby, gdzie ten ruch pięciu gwiazd jest wyraźnie antyeuropejski,
tak,
czy też może bardziej reformatorski.
Ale to i tak jest mniejszość. To i tak jest mniejszość, bo i tak około 60% średnio w całej Unii obywateli Unii Europejskiej popiera członkostwo ich krajów w Unii Europejskiej.
Chciałbym jeszcze zapytać o problemy Unii Europejskiej, z którymi teraz musi się po 15 latach Unia zmierzyć. Nawiązanie też do tego, do czego rozmawialiśmy, bo są zakusy, żeby ograniczać ten swobodny przepływ, swobodny rynek, otwarty rynek. Mówię tu chociażby o pomysłach Francji, dyrektywa dotycząca delegowanych pracowników, ale to przecież nie jedyne przykłady. W Unii Europejskiej co jakiś czas pojawia się takie hasło w różnych krajach, w różnych miejscach ochrony właśnie swojej gospodarki. Także w Polsce przecież pojawiają się takie głosy. Ochrony gospodarki, ochrony swoich pracowników, a to brzmi jak właśnie powrót do ceł, jak powrót do granic, jak powrót do regulacji i braku swobodnego przepływu. Czy ten właśnie wolny rynek, otwarty rynek, który jest przecież podstawą Unii Europejskiej, ma szansę na dłuższą metę przez kolejne 15 lat, powiedzmy, się utrzymać?
Ja myślę, że zdecydowanie tak. I tutaj bym trochę odwróciła rozumowanie pana redaktora, bo to nie jest tak, że ten wolny rynek to się nagle pojawił gdzieś tam kiedyś całkiem niedawno. Tylko on był tworzony tak naprawdę od powstania wspólnot europejskich, czyli od wejścia w życie traktatu rzymskiego 1 stycznia 1958 roku. W 1968 roku, w połowie tego roku, utworzono Unię Celną i już rozwijano swobodę przepływu, jeżeli chodzi o handel produktami i rolnymi, i przemysłowymi. Z usługami było trochę inaczej. Zresztą one na tym, wtedy jeszcze na tamtym etapie nie były aż tak rozwinięte. Ale pamiętajmy, od samego początku powstania tej właśnie organizacji zawsze każdy kraj, czy to było 6 krajów, czy potem 10, 12, czy 15, czy teraz 28, broni własnych interesów narodowych. To nie jest tak, że my, wchodząc do Unii Europejskiej, czy jakikolwiek inny kraj, stają się członkiem Unii Europejskiej, zapomina o własnym interesie narodowym. Od tego jest pewna konstrukcja systemu instytucjonalnego i procesu decyzyjnego, żeby właśnie bronić swoich interesów narodowych.
Czyli trochę nie mamy się co dziwić, że takie głosy się co
oczywiście
jakiś czas pojawiają,
tak,
w Unii Europejskiej.
A Unia Europejska i wcześniej wspólnoty europejskie to proces nieustających negocjacji. I jest tylko kwestia umiejętności negocjowania i obrony własnego interesu. I zawsze tu się będą ścierać interesy narodowe. To nie jest tak, że my się podporządkowujemy, bo to nie o to chodzi i nigdy o to nie chodziło. Tylko bronimy własnych interesów, mając oczywiście na uwadze szerokie spektrum interesów innych krajów, ale interesu Unii jako takiej, jako całości, biorąc pod uwagę, że żyjemy w dobie globalizacji. Pamiętajmy, nie jesteśmy jedyni na tym świecie. Mamy rodzące się regionalne mocarstwa światowe, co prawda jeszcze nie światowe, tylko właśnie regionalne, ale już troszkę tego typu, jak Indie czy Chiny, czy Stany Zjednoczone. Musimy rozwijać współpracę transatlantycką i cały szereg różnych innych ugrupowań, które funkcjonują w ramach gospodarki, współczesnej gospodarki światowej. Postępującą globalizację, czy tego chcemy, czy nie chcemy.
Czyli mnóstwo wyzwań, z którymi tak naprawdę Unia Europejska, którymi cały czas się musi mierzyć.
Z którymi wszyscy się musimy mierzyć i chyba lepiej mierzyć się w ramach Unii Europejskiej niż w pojedynkę.
To jeszcze na koniec zapytam pytanie, które stawiam każdemu, kto pojawia się w studiu w naszej audycji dotyczącej właśnie 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Co by było, gdyby te 15 lat temu Polska nie zdecydowała się wstąpić do Unii Europejskiej? W jakim punkcie, w momencie byśmy byli? Bardzo dużo za Europą? Bardzo daleko za Europą?
Myślę, że byśmy byli w tej chwili, trudno ocenić. Były pewne analizy robione, pewne scenariusze.
No wiadomo, że to jest pewna political fiction, czy też fikcja ekonomiczna,
na przykład,
prawda?
Niektórzy mówili, że nam potrzeba 60 lat na przykład na odrobienie naszych zaległości po poprzednim systemie. Być może nie tyle, ale na pewno dużo więcej by nas czasu kosztowało dochodzenie do tej średniej unijnej, bez tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, bez tego, że możemy również reagować na to, co się dzieje wokół nas w międzynarodowych kwestiach, a to też jest istotne, bo w ten sposób również kształtujemy całe to nasze zewnętrzne otoczenie. Więc myślę, że generalnie bilans jest pozytywny.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy tę część naszej audycji. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem była dr Maria Celina Błaszczyk, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
Dziękuję serdecznie.
No ale Państwa oczywiście prosimy o niewyłączanie odbiorników. Już za chwilę kolejni goście w studiu Radia Łódź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.